Policja i prokurator wyjaśniają przyczyny wypadku w Dziewierzynie, gdzie zderzyły się dwa autobusy i osobówka. W tych faktach także akcja ratunkowa w jaskini Czarnej w Tatrach. Powiemy o śmiercionośnych błyskawicach w Indiach. Będą też kary finansowe dla organizatorów zgromadzeń podczas wiecu wyborczego we Wrocławiu. Szesnaście osób, tym dwoje dzieci, zostało rannych w wypadku w Dziewierzynie w Zachodniopomorskim. Wczoraj zderzyły się tam dwa autobusy i auto osobowe. Najciężej rannych do szpitala zabrały śmigłowce ratunkowe. O szczegółach Kuba Kaługa.
Z urazem głowy do szpitala śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego zabrał 10-letnie dziecko. Kolejny śmigłowiec LPR, około 40-letnią kobietę z urazem czaszki. To dwie najciężej poszkodowane osoby. Obie były przytomne, powiedziała mi Paulina Targaszewska z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie. Pozostali ranni, wszyscy to osoby dorosłe, mieli ogólne potłuczenia, urazy kończyn, także urazy głowy. Lokalnym autobusem, autokarem i autem osobowym podróżowało w sumie 19 osób. Do wypadku doszło nie na moście, jak początkowo informowały służby, a około 100 metrów za przeprawą od strony Brzeżyna.
Zdjęcia z miejsca wypadku mamy na rmf24.pl. Kilka godzin trwała wczorajsza akcja ratunkowa dobrowców w jaskini Czarnej w Tatrach. Utknęło tam 3 krotołazów. Szczegóły zna nasz reporter Marek Wiosło.
Ratownicy TOPR dostali zgłoszenie o tym, że 3 grotołazów nadal nie wyszło z jaskini Czarnej. To popularna jaskinia wśród grotołazów, często wykorzystywana do ćwiczeń. Na miejsce od razu wysłano 4 ratowników tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Okazało się, że grotołazi utknęli i nie potrafili przejść trudnego odcinka jaskini. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Akcja trwała aż 6 godzin.
Po sobotnim wiecu wyborczym prezydenta Andrzeja Dudy we Wrocławiu policja zamierza skierować do sądu wnioski o ukaranie organizatorów 2 największych zgromadzeń, zarówno zwolenników urzędującego prezydenta, jak i jego przeciwników. Według policji w obu zgromadzeniach uczestniczyło zbyt wiele osób. Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy w związku z epidemią koronawirusa ograniczają liczbę uczestników zgromadzeń, imprez i spotkań oraz zebrań do maksymalnie 150. Aż 147 osób zginęło w Indiach w ciągu ostatnich dni z powodu porażenia błyskawicami, poinformowały władze Indii. Tylko tej soboty z tego powodu zmarło 25 osób. Śmiertelne błyskawice są dość powszechne w Indiach podczas monsunu, który trwa od czerwca do września. W tym roku jednak liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła już roczną liczbę ofiar z poprzednich lat, mimo że sezon monsunowy dopiero się rozpoczął. Na nadmorskich alejkach czy plażach Trójmiasta wczoraj bez wielkich tłumów plażowiczów zniechęciły chmury. Sporym zainteresowaniem cieszył się za to miejski park, na przykład ten w Gdańsku.
Byliśmy wczoraj na plaży w Sobieszewie, a dzisiaj dla odmiany przyjechaliśmy do Parku Oruńskiego spotkać się ze znajomym.
W parku spacerek, dzieciaki żeby się wybiegały, zdarzyły świeżego powietrza.
Dzisiaj chyba każdy tak pogody się przestraszył. Mieliśmy w planach plażę, ale troszeczkę popadało w nocy i stwierdziliśmy, że park będzie dzisiaj super alternatywą.
Bezpieczniejszy pogodowo.
Dokładnie.
A ludzi rzeczywiście dużo?
Tak, ale każdy tam jakoś zachowuje dystans.
No właśnie, może ludzie uciekają od tego zgiełku, tych wszystkich turystów właśnie szukając trochę ciszy i spokoju, no ale jak widać, tutaj też dzisiaj jest dosyć tłoczno.
Mówili spacerowicze w Parku Oruńskim w Gdańsku.
Sport w faktach RMF FM.
Czy pandemia koronawirusa to okazja dla sportowych oszustów? Czy agencje dopingowe są bezradne w ściganiu nieuczciwych sportowców? O tym dziś w magazynie sportowym, który przygotował i przedstawi Paweł Pawłowski.
Dobry wieczór. Okres pandemii i zakaz podróżowania przełożył się też na działalność WADA, czyli Światowej Agencji Antydopingowej. Jej pracownicy z powodu zakazów podróży nie mogli na przykład normalnie przeprowadzać testów antydopingowych. No i rzeczywiście to mogło kusić sportowych oszustów. Ale jak ostrzega przewodniczący WADA, były minister sportu Witold Bańka, oszustwo prędzej czy później wyjdzie na jaw.
Wielu ludziom ze świata sportu, odbiorcom może się wydawać, że czas pandemii, czas COVID-u jest taką przestrzenią dla oszustów, ale wyraźnie też w wielu moich oświadczeniach medialnych mówiłem, że dzisiaj antydoping jest w zupełnie innym miejscu. Jeśli komuś się wydaje, że on może oszukiwać i stosować środki dopingujące, nie trenując czy nie mając zawodów, ale chcąc jakby ukryć to oszustwo, i to prędzej czy później wyjdzie na światło dziennie. Dzięki analizie paszportu biologicznego, dzięki długotrwałym analizom próbek, dzięki śledztwom, które prowadzimy. Dzisiaj mamy specjalną platformę, taką Speak Up, która jest dedykowana do środowiska sportowego, do której zachęcamy do kontaktu te wszystkie osoby, które mają wiedzę dotyczącą dziwnych, podejrzanych zachowań, i my to wszystko monitorujemy i analizujemy, i też Narodowe Agencje Antydopingowe są informowane o takich sytuacjach, więc No dzisiaj jest antydoping w innym miejscu i myślę, że jeśli komukolwiek się wydaje, że może oszukiwać w trakcie COVID-u, to srogo się zawiedzie w najbliższym czasie.
A co z tymi sportowcami, którzy leczyli kontuzję i musieli zażywać nielegalne środki?
Mówmy o terapeutycznym, tak zwane TUE, czyli wyłączenie terapeutyczne jest normalne, dozwolonym, funkcjonującym możliwością do tego, że w sytuacji, w której sportowiec przechodzi jakąś ciężką kontuzję, czy jest chory, może uzyskać zgodę na stosowanie danego środka, ale to wszystko odbywa się zgodnie z przepisami i regulacjami, jest też monitorowane, więc to nie jest tak, że no bez tego to mówimy wtedy o normalnym stosowaniu środków dopingujących, więc musi być zastosowana odpowiednia procedura, która, dzięki której dany sportowiec może w wyjątkowych okolicznościach zastosować dany środek.
Mówił przewodniczący WADA Witold Bańka. To wszystko w magazynie sportowym, a ja już teraz zapraszam na pierwsze poranne fakty sportowe o 6.30.
A cała rozmowa z przewodniczącym WADA Witoldem Bańką jest do przeczytania na naszej stronie w sieci. W RMF FM przypominamy rozmowę Marcina Zaborskiego. Jego gościem był ekonomista profesor Ryszard Bugaj.
Człowiek, który pokochał wakacje w swoim samochodzie, w kamperze, zanim
to
koronawirus
nie był kamper,
przekonał
to
nas.
To taka mała przeróbka.
No, to sam pan jej dokonał.
Przez lata pracowałem.
Pan już to robił, zanim koronawirus nas przekonał, że to jest świetny pomysł na wakacje. Jaka była najdłuższa trasa, którą pan pokonał w jedne wakacje?
Na północy Finlandii chyba to było. Prawie pod koło podbiegunowe pojechaliśmy. Mieliśmy zresztą na dachu jeszcze kajak, którego żeśmy używali, ale tylko trochę.
To teraz pewnie ma pan wielu nowych przyjaciół, którzy pukają i pytają, że może by pan pożyczył i dał się przejechać w wakacje tym samochodem.
Zestarzałem się i musiałem się pozbyć.
Nie ma go?
Nie ma.
No to już nie pożyczą. I przyjaciół nowych nie będzie. Panie profesorze, 12 lipca będzie pan głosował?
No tak, ale bez wielkiej przyjemności, powiem szczerze.
Z bólem.
No w takim poczuciu, wie pan, ja się czuję trochę jak człowiek, który idzie do sklepu, żeby kupić szare skarpetki, bo wie, że szare są najlepsze. A sprzedawca mówi, może pan wziąć czerwone albo żółte. No i staję przed wyborem, czy wyjść z tego sklepu, czy jednak wybrać czerwone albo żółte. Zdecydowałem się, że coś trzeba wybrać jednak, ale...
To pytanie, kto wygra te wybory? Bo w styczniu mówił pan, że wygra Andrzej Duda, tak na 60% pan oceniał prawdopodobieństwo tego scenariusza. Potem w marcu już się pan wahał, a dzisiaj?
Waham się jeszcze bardziej, ale dalej bym powiedział, że chyba gdybym obstawiał, to bym obstawił jednak Dudę, ale z jeszcze mniejszym prawdopodobieństwem, być może 50%, czyli pół na pół.
A jak nazywa pan te dwa światy, które się zderzają teraz w prezydenckiej dogrywce?
No właśnie, to jest ważne pytanie w moim przekonaniu i to ważne dla długiego okresu. Na pewno świat Andrzeja Dudy to jest świat, boję się użyć tego określenia, bo kiedyś użyłem i dostałem potem jakieś maile zniecierpliwione, świat plebejski. A świat Trzaskowskiego to jest świat klasy średniej przede wszystkim, tak mi się wydaje, że tak jest. No ale z tego wynikają różne konsekwencje. Świat plebejski jest na przykład z punktu widzenia spraw obyczajowych bardziej konserwatywny, to nie ulega wątpliwości. Klasa średnia jest bardziej liberalna z tego punktu widzenia.
A nie jest przypadkiem tak, że ten świat plebejski, o którym pan mówi, poczuł, że ktoś widzi w nim nie tylko świat plebejski wreszcie?
Wie pan, tak. Ja myślę, że ci ludzie, którzy do tego świata plebejskiego należą, pewnie często nie lubią, żeby ich tak określać, bo to nie wiem dlaczego, ale utarło się takie przekonanie, że to jest określenie troszeczkę pejoratywne, ale w moim przypadku, no, ja nie używam go w pejoratywnym sensie.
Bo wielu
sensie.
Używa w takim właśnie sensie.
No właśnie, ja używam go w sensie opisowym, czysto opisowym. I myślę sobie, że ci ludzie rzeczywiście zostali przez PiS jak gdyby na trwale kupieni poczuciem troski, bliskości kulturowej, dbanie o ich interesy, etc. I dlatego PiS może sobie pozwolić na wiele wpadek. Pozwolił sobie na wiele wpadek. Ja nie twierdzę, że te wpadki nie są dla nich negatywne. Są negatywne, ale ciągle mają zapas poparcia.
Profesor Ryszard Buga jest naszym gościem. No właśnie, słowa wywołują emocje. Kiedy obserwujemy kampanię wyborczą, to doskonale widzimy i te emocje nie zawsze są dobre. Na wiecach na przykład wyborczych, przepychanki, wyzwiska, ostre słowa, a nawet groźby. Źle to wygląda. Ma pan pomysł na to, co z tym można zrobić?
Wie pan, wygląda to źle, ale na razie jeszcze nie ma powodu do bicia największy dzwon alarmu. Na szczęście, jak spojrzeć na różne inne kraje, to jest podobnie. Jest podobnie. Natomiast ja się o to martwię, dlatego że Polska się przełamuje na dwie części i to równe ilościowo części dosyć. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ja nie wierzę, że PiS będzie tu robił zmiany, które będą faszyzować kraj. To zawracanie głowy. Ale boję się przede wszystkim z jakiegoś takiego wypadku, który pobudzi ostre emocje. Kiedy to się wyrwie spod kontroli kogokolwiek.
Ale mieliśmy już to, panie profesorze. Mieliśmy wypadki, które na emocjach zbudowane
kończyły
się tragediami.
Niech pan się zgodzi na inne słowo i będziemy zgodni. Incydenty.
Incydenty, które kończyły się śmiercią człowieka na przykład.
No tak, ale incydenty. Ja z opóźnieniem teraz, może dlatego, że zostałem emerytem, przeczytałem po raz drugi książkę Paczkowskiego w 50 latach historii Polski. No, Paczkowski jest powściągliwy w opisie lat 30. Ale my jesteśmy ciągle daleko. Teraz czytam taką grubą książkę angielskiego historyka o historii Europy. Jak czytam lata 70. Grecji, nie 70., późne 60. Późne 60. w Grecji, w Hiszpanii, w Portugalii. Na szczęście jesteśmy bardzo daleko.
I oby tak zostało, panie profesorze.
I oby tak było. Mnie się wydaje, że granicą tego, co się może zdarzyć, jest to, co się dzieje na Węgrzech.
A co się dzieje na Węgrzech? O czym pan teraz mówi?
Mówię o tych wszystkich, ja nie wiem, jak je nazwać, regulacjach, zachowaniach, które powodują, że de facto opozycja i ci, którzy rządu nie kochają, mają trochę mniejsze prawa.
A nie grozi nam węgierski scenariusz?
Mówię, że to by była granica. Mhm. Nie wykluczam tego.
Umiałby pan przekonać Andrzeja Dudę i Rafała Trzaskowskiego do tego, żeby spotkali się w jednym miejscu i ze sobą naprawdę porozmawiali, debatowali?
Wie pan, chyba nie jestem aż taki zdolny.
Nie umiałby pan pomediować trochę?
Ale bym się podjął oczywiście, próbować im pokazać. Wie pan, taka debata, ona musi być ustawką. Tylko to musi być ustawka, na której warunki obie strony się godzą. No, ale też taka, żeby słuchacze coś z tego mieli, bo te debaty, które dotychczas były, to słuchacze nic z tego nie mieli, bo obydwaj kandydaci zgodnie mówili o tym, że dobrze, żebyśmy byli wszyscy zdrowi, młodzi i bogaci.
No tak, Andrzej Duda nie chciał debaty TVN-u, Onetu i Wirtualnej Polski, a Rafał Trzaskowski powinien iść na debatę do Telewizji Polskiej w Końskich z publicznością?
Mnie się wydaje, że on powinien domagać się tego, co trochę zaproponował sztab Dudy, to znaczy trzech telewizji, żeby się porozumiały i żeby taka debata była uzgodniona ze sztabami. I to będzie sprawdzian dla tych sztabów. To będzie te negocjacje tych sztabów powinny być w miarę możliwości przy otwartej kurtynie, żeby ludzie zobaczyli.
To jest problem, który wykracza poza polskie granice, bo słyszymy komentarze dotyczące debaty i wpleciony jest wątek niemiecki. Prezydent Duda mówił tak. Pan Trzaskowski chce sobie organizować debatę pod ochroną zagranicznych mediów. Dlaczego media polskie mają być gorzej traktowane? A dzisiaj Niemcy za pomocą swojej prasy chcą nam wybierać w Polsce prezydenta. To jest podłość. To już dotyczy artykułów dzienników.
Niemcy
Fakt.
Za pośrednictwem RMF-u zarabiają pieniądze. Amerykanie za pośrednictwem TVN-u też zarabiają pieniądze. I myślę sobie, że nie ma żadnych dowodów na to, żeby z racji posiadania tytułów własności robiły coś więcej poza zarabianiem pieniędzy.
Czy atak, w cudzysłowie, atak na zagraniczne media w Polsce, to jest zapowiedź powrotu do pomysłu repolonizacji mediów, pana zdaniem?
Myślę, że ta wypowiedź Dudy, zresztą okropna, skądinąd, jest jednak taką wypowiedzią czysto kampanijną. Taką pod emocje publiczności, która go słucha.
Część a może pod emocje wyborców na przykład Konfederacji?
Może.
Których trzeba pozyskać.
Ja nie wiem, powiem panu szczerze, kim jest elektorat Konfederacji. Poza tym, że głosowali na nie ludzie, którzy głosują na zasadzie takiej, żeby to był antysystemowy układ. Jakiś taki, żeby to wywalić wszystko. Ale czy oni mają jakieś bardzo sprecyzowane poglądy? Nie wiem.
Druga część rozmowy Marcina Zaborskiego z Ryszardem Bugajem w kolejnych faktach. A już teraz całość do odsłuchania na rmf24.pl. Serdecznie wam polecam.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.